Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o zdrowiu białostoczan. Prowadzane są badania, około 10 tysięcy mieszkańców miasta, badania przekrojowe, które mają pomóc w stworzeniu diagnozy stanu zdrowia białostoczan. Dzisiaj w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa, na której mowa jest o badaniach populacyjnych, o wykorzystaniu komputerów do analizy danych pacjentów pod kątem zachorowań, stosowanych terapii leczniczych, diet i przyzwyczajeń cywilizacyjnych. W konferencji biorą udział naukowcy z Uniwersytetu w Greifswaldzie, którzy prowadzą badania mieszkańców tej miejscowości od 1997 roku, czyli ponad 20 lat. Mają zatem spore doświadczenie w prowadzeniu badań populacyjnych. Prowadzone w Białymstoku diagnozowe badania Białystok Plus wzorowane są właśnie na tych realizowanych przez niemieckich naukowców. Dziś zatem o zdrowiu zapraszam. A jest ze mną profesor Marek Zygmunt z Uniwersytetu w Greifswaldzie. Nie wiem, kiedy się nauczę tego wymowy poprawnej. Greifswaldzie. Panie profesorze, już ponad 20 lat prowadzicie tego rodzaju badania. Czy już wiecie wszystko na temat zdrowia mieszkańców waszej miejscowości?
Nie, niestety nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale nauczyliśmy się w ostatnich latach bardzo wielu ważnych rzeczy. Określiliśmy stan zdrowia naszych współobywateli. Mamy nadzieję w najbliższych latach nie tylko opisać to zdrowie, ale również z tego wyciągnąć wskazówki i polecenia, w jaki sposób to zdrowie lepiej zachować. To jest tak naprawdę cel naszego epidemiologicznego działania tam.
Ale najważniejsza rzecz, tak się przynajmniej dowiedziałem, która wynika z waszych badań, to wprowadzenie określonych standardów. Okazuje się, że to jest największy problem, żeby prowadzić badania w tej samej atmosferze, przy tym samym sterzeniu CO2, przy tym samym nasłonecznieniu, przy użyciu podobnych urządzeń, żeby te wyniki dało się porównywać.
Dokładnie tak. To była pierwsza lekcja, której nauczyliśmy się po rozpoczęciu tych badań w 1997 roku. Okazało się, że to samo badanie rezonansem magnetycznym czy urządzeniem rentgenowskim przeprowadzone i ocenione przez 2, 3, 4 lekarzy nie ma wiele ze sobą wspólnego. Czyli pierwszym krokiem, który musieliśmy zrobić, była standaryzacja tych działań, wprowadzenie kryteriów jakości. To się nam udało. To jest również to, co my ze sobą tutaj przynosimy do Białegostoku, żeby koledzy w Białymstoku czy Białystok Plus nie popełniało tych samych błędów, które myśmy na początku naszych badań popełnili.
Czyli taka swoista instrukcja obsługi, jak zmierzyć ciśnienie, jak mierzyć temperaturę, jakich urządzeń używać, żeby to wszystko dało się porównać.
To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy trafne wnioski z takich badań wyciągać, musimy mieć bardzo wystandaryzowane metody. To, co fizycy w laboratorium od dawna robią, my jako lekarze, epidemiolodzy, dotychczas nie robiliśmy tego tak z taką samą starannością. I z taką precyzją. To się udaje to jest też ważne w kontekście porównywalności badań w skali międzynarodowej. Często dziwimy się, że jedna grupa naukowców podaje wyniki idącą w jedną stronę, druga grupa naukowców potwierdza dokładnie to przeciwtezę.
Coś odwrotnego.
Dokładnie. Chodzi o to, żeby te badania były porównywalne między sobą i powtarzalne. Ja wspomniałem aspekt międzynarodowy. Widzimy, że takie badania na dużą skalę są tylko możliwe nie tylko w dobrej kooperacji instytucjonalnej, ale również w doskonałej współpracy międzynarodowej. Myśmy się nauczyli pracować wspólnie z dużymi innymi kohortami i jesteśmy w tej chwili na takim etapie, na którym pączkujemy. Jeden z takich pączków jest w Brazylii, gdzie w XIX wieku duża część społeczeństwa z Pomorza się osiedliła i żyje do dzisiaj. To jest bardzo ciekawy obiekt naszych badań. Cieszymy się, że teraz wśród naszych partnerów znalazł się Białystok Plus.
Bo tutaj możemy przywołać kwestie związane z pomiarem ciśnienia. Okazuje się, że no różnie na to patrzymy, ale różnica 10, 20, 30 mm może być znacząca.
To jest bardzo decydujące. Sam nie jestem hipertensjologiem, nie jestem nawet internistą, ale dyskusja, która toczy się w Stanach Zjednoczonych i przechodzi do Europy, czy nadciśnienie tętnicze oznacza podniesienie ciśnienia powyżej 130 na 80 mm suprartęci, czy granicą ma być 140 na 90, to jest ważna dyskusja. Dlatego istotne jest, żeby jakość tego badania była taka, że 10 mm suprartęci, żeby 10 mm suprartęci było dobrze zmierzone.
To w przyszłości może zaowocować tym, że pewne rzeczy uda się zautomatyzować, ale być bardzo precyzyjnie wyznaczone granice.
To jest jeden z kierunków, w którym się posuwamy. Drugi, równie ważny w naszych oczach, jest to, aby małym grupom pacjentów być w stanie spersonalizowane na tą grupę specjalnie przystosowane zalecenia, lekarstwa, zalecenia profilaktyczne móc wypowiedzieć. Pacjenci są bardzo różni. My mamy nadzieję, że w następnych latach będzie możliwe tą różnorodność pacjentów lepiej opisać i odpowiednio zaadresować.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z profesorem Markiem Zygmuntem z Uniwersytetu w Greifswaldzie.
Greifswaldzie.
Pan profesor ma długą praktykę, jeśli chodzi o wypowiadanie. Właśnie medyczny śmigłowiec przeleciał nad nami, komuś potrzebna jest jakaś pomoc. To też może się przydawać przy takich stanach nagłych, kiedy dochodzi do wypadków albo ktoś nagle zasłabnie.
Tak, na pewno. Życzymy powodzenia projektowi Białystok Plus. Cieszę się, tak jak na Pomorzu, że wielu białostoczan będzie w tym brało udział. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. A o wynikach tego badania porozmawiamy jeszcze w trakcie naszego programu. Jest ze mną pan profesor Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, zaczynamy dysponować takimi narzędziami, które być może już niedługo umożliwią połączenie wszystkich lekarzy, że tak powiem. Czy będzie to ułatwiało diagnozę?
Ma pan redaktor absolutnie rację, że informatyzacja służby zdrowia jest naprawdę bardzo potrzebna i nie tylko skróci kolejki, poprawi możliwości leczenia, sprawi, że proces wydawania leków przez apteki będzie łatwiejszy, ale też można na podstawie połączenia wielkich baz danych powiedzieć dużo więcej o tym, jak naprawdę wygląda nasze zdrowie. Do tej pory dysponujemy przede wszystkim w Polsce badaniami populacyjnymi, takimi badaniami przekrojowymi zdrowia Polaków, na które w Polsce dedykujemy dużo za mało środków, to trzeba powiedzieć. I z pewnością ten deficyt, który mamy wiedzy o naszym zdrowiu, informatyzacja uzupełni. Ale to nie powoduje, że jako przedstawiciel Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i jego przewodniczący surowo krytykuje organizacje finansujące naukę i politykę zdrowotną w Polsce od dobrych 20 lat za zbyt niskie środki i za zbyt niską świadomość decydentów, że dopiero posiadanie danych o tym, ile jest cukrzycy, ilu chorych na cukrzycę, ilu chorych na nadciśnienie, ilu Polaków pali papierosy, i przygotowanie odpowiednich modeli, jakie będą skutki w zawałach serca, udarach mózgu, zachorowaniach na nowotwory, to na tej podstawie powinniśmy budować inwestycje w zdrowie.
Tym bardziej, że jak mówią wszelkie dane, przynajmniej te, z którymi ja się zaznajomiłem, to 80% uzdrowień można osiągnąć zmieniając dietę, zmieniając przyzwyczajenia cywilizacyjne.
To znaczy może nie uzdrowień, tylko 80% braków zachorowań, czyli jeśli będziemy właściwy mieli styl życia, dobrą dietę, będziemy aktywni ruchowo, nie będziemy palić i nie będziemy pić w miarę alkohol, no to rzeczywiście do 65 roku życia żaden człowiek w Białymstoku, na Podlasiu, w Polsce, w Europie nie powinien zachorować na zawał serca, udar mózgu czy nowotwór. Takie są twarde dane i to musimy docenić i musimy wzmocnić działania dotyczące edukacji uczniów w szkołach, edukacji poprzez media, dorosłych Polaków, bo ciągle lekceważymy ten problem. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że mamy tak, 60% dorosłych Polaków, w tym mieszkańców Białegostoku, którzy mają za wysoki cholesterol. 30% ponad osób z nadciśnieniem, z których 1/3 nie wie, że ma nadciśnienie. 3 miliony Polaków ma cukrzycę, 800 tysięcy nie wie, że ma cukrzycę.
Ale to jest zadziwiające, panie profesorze. Przecież każdy z nas chodzi do lekarza. No to gdzie jest błąd, że ci ludzie nie wiedzą, a przecież powinni wiedzieć?
Błędów jest dużo. Po pierwsze, nie ma działań takich systemowych państwa wykrywających te czynniki ryzyka już u młodych dorosłych. 1/3 Polaków w wieku 20-40 lat ma za duży cholesterol, a według przepisów medycyny pracy i wszystkich innych źródeł finansowania badań przesiewowych na cholesterol, dopiero to się dzieje po 45 roku życia w naszym kraju. Więc po prostu jest kilka bardzo grubych niedociągnięć, które trzeba nadrobić.
Ale panie profesorze, każdy pracodawca co parę lat wysyła swojego pracownika na badania. No to robimy te badania psu na budę, odnoszę takie wrażenie. Może się dogadać z pracodawcami, żeby oni zaczęli wymagać od medyków, że robimy badania, które wykazują odpowiedni cholesterol, odpowiedni cukier, odpowiednie ciśnienie, żeby wydawane pieniądze, bo są one wydawane, nie były marnowane.
Panie redaktorze, to musimy zrobić jakąś wspólną koalicję, bo ma pan absolutnie rację. Medycyna pracy ma olbrzymi potencjał na to, żeby szybciej diagnozować czynniki ryzyka zawałów serca i udarów mózgu w naszym kraju. Tymczasem wymaga ona naprawy, a niewiele się dzieje. Eksperci czołowi w Polsce z zakresu medycyny pracy bardzo o to proszą i przygotowali odpowiednie projekty. Mam nadzieję, że będzie ustawa i będzie lepiej. Proszę sobie wyobrazić, że dawniej w stoczni na przykład gdyńskiej czy gdańskiej pracowało kilkanaście tysięcy osób, oni wszyscy podlegali medycynie pracy, a teraz to tam jest 1000 osób i w zasadzie bardzo dużo młodych Polaków jak gdyby wyszło z obrębu tych obligatoryjnych badań. Więc tutaj też jest, to jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby szybciej diagnozować problemy w Polsce. Tak to jest później w efekcie, że jak wystandaryzujemy na wiek dane w Polsce, Sztokholmie, Kopenhadze czy Brukseli, to się okazuje, że u nas mamy 37% więcej zawałów serca i 40% więcej udarów mózgu niż w tych krajach, a my jesteśmy biedniejsi. Więc jak system ma docelowo nie zbankrutować, jeśli będziemy tylko inwestować i nakręcać się kosztami medycyny naprawczej. Naszą racją stanu jest rzeczywiście prewencja, pozbieranie dobrych danych i mądra polityka zdrowotna. I temu służą tutaj też działania władz lokalnych i samorządowych, marszałkowskich w Białymstoku razem z rektorem i uniwersytetem. Muszę powiedzieć, że dzisiaj goszczą państwo tutaj najlepszych uczonych z Holandii, z znakomitych ośrodków uniwersyteckich, niemieckich, holenderskich i także jest bardzo gorąca, dobra wola do współpracy z Grodnem, gdzie pali w tej chwili no, 3 razy więcej mężczyzn niż w Białymstoku. To naprawdę dobrze rokuje, ale prócz tego, że działamy na dole, że działają naukowcy, lekarze, dziennikarze, to musi być jakaś lepsza myśl wśród polityków i zmiana struktury nakładów albo większe nakłady na badania, na ustalenie priorytetów zdrowotnych i na przeciwdziałanie temu, żebyśmy mieli zawał nie mając lat 55, tylko mając lat 80 albo w ogóle.
Chyba w ogóle lepiej.
W ogóle najlepiej jest to naprawdę możliwe. W tych czasach jest to już naprawdę możliwe. Tymczasem wszyscy tracimy na tej sytuacji, bo w Polsce mamy nadumieralność mężczyzn w wieku produkcyjnym. To jest dużo wyższa liczba niż w krajach bogatszych. W związku z tym każdy z nas jako podatnik na tym traci.
Ale tutaj będę być może seksistą. Taka sytuacja powoduje, że robimy wbrew naszym paniom, bo one później długo i samotnie muszą żyć.
Znowu pan redaktor uchwycił kluczowe momenty problemu zdrowia Polaków. Tutaj nie można patrzeć z punktu widzenia obrażających się ekspertów o gender, tylko trzeba realnie patrzeć na liczby. Mężczyźni żyją 8 lat krócej i w wieku produkcyjnym stwarzają nam olbrzymie kłopoty, jeśli chodzi o koszty w systemie. Natomiast w przypadku kobiet jest wielki problem, bo one mają dużo większy potencjał na dłuższe życie, ale w okresie po menopauzie polskie kobiety no niestety trochę zaniedbują swoje zdrowie. Nie jest to unikalne dla Polski. W tej chwili, jak byłem w Bostonie, to na stacjach metra rząd amerykański prowadzi kampanię dla amerykańskich kobiet, żeby zdały sobie sprawę, że na zawały serca umiera więcej kobiet niż mężczyzn, tylko że w dużo starszym wieku. Więc tutaj te problemy powinny być inaczej kierowane do mężczyzn, inaczej do kobiet i powinniśmy unikać tutaj wszelkiej poprawności politycznej, bo po prostu wszyscy na tym stracimy.
A najważniejsze to jednak prowadzić te badania populacyjne, inaczej trochę definiować problemy, zacząć się zastanawiać, na co rocznie wydajemy ponad 100 miliardów złotych, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, skoro to nie przynosi poprawy wskaźników, skoro nadal za dużo mężczyzn umiera, skoro nadal za dużo mamy tych cholesteroli, nadciśnień, zawałów, udarów i tak dalej.
Absolutnie ma pan rację. Trzeba robić systematycznie dobre badania i proszę sobie pozwolę taki komentarz, że zanim się urodziłem, w latach 50. ubiegłego wieku Kongres Ameryki przyjął ustawę, na podstawie której robi takie narodowe badanie przez ostatnie 60 lat. A w Polsce w dalszym ciągu nie mamy stałego źródła finansowania takich badań. Na przykład ostatni problem. W tej chwili w Białymstoku i w Polsce coraz więcej młodych dziewcząt, a więc jeszcze zanim będą w ciąży, zaczyna być moda na palenie papierosów. Częściej palą niż chłopcy. To trzeba szybko zbadać i temu przeciwdziałać, bo inaczej znowu pojawią się nowe problemy. Więc to nie tylko kwestia regularności, ale też kwestia dużych kwalifikacji i szybkiego tempa takich badań.
Tym bardziej, że ta rzeczywistość tak się nam radykalnie zmienia i z powodów technologicznych, i z powodów cywilizacyjnych, i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak, że nie tylko informatyzacja, ale smartfony, telefonia komórkowa i nowe narzędzia nie muszą tylko nam robić jakieś nowe przyzwyczajenia.
Wodę z mózgu.
Dokładnie, ale powinno się więcej wykorzystywać te nowe narzędzia, szczególnie adresować to do młodego pokolenia Polaków. Takie mądre akcje edukacyjne w zakresie unikania czynników ryzyka i w zakresie tego, że naprawdę palenie czy picie zbyt dużej ilości alkoholu nie jest sexy.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z profesorem Tomaszem Zdrojewskim z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nad państwem absolutną przewagę ze względu na to, że wystawiamy twarz do słońca, bo znakomita pogoda. Ja jestem tutaj na balkonie na Akademii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w Pałacu Branickich. Piękny barokowy ogród przed nami, ale rozważamy, jak właśnie owe znakomite okoliczności przyrody przełożyć na zmiany naszych przyzwyczajeń cywilizacyjnych, żywieniowych, jak poprawić zdrowotność mieszkańców Białegostoku. Ze mną jest profesor Karol Kamiński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Białystok Plus, takie badania prowadzicie. Na razie przebadaliście 500 osób około. I co z tych badań wynika? Jesteśmy zdrowi jako białostoczanie, czy wręcz przeciwnie?
Przebadaliśmy około 500 osób. Mamy podsumowane 300 analiz w dwóch grupach. Pierwsza grupa to jest ta najbardziej zagrożona, czyli osoby, które mają największe zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi, czyli te, które już mają chorobę wieńcową, już są po zawale, bo po angioplastyce wieńcowej, czyli te najbardziej zagrożone. Druga grupa są wylosowani białostoczanie. Wielu z państwa otrzymało takie zaproszenia i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się do nas zgłosili, którzy odpowiedzieli pozytywnie. Dzięki nim mamy wiedzę i to jest rzecz, którą się powinniśmy cieszyć, powinniśmy być dumni. Mamy wiedzę na temat tego, w jaki sposób powinniśmy teraz działać. Dzięki właśnie tym osobom, które się do nas zgłosiły. I teraz możemy powiedzieć, że dzięki tym konkretnym danym mamy problem wśród białostoczan z zbyt niskim spożyciem warzyw. Jedynie 30-kilka% spożywa warzywa surowe kilka razy dziennie, a przecież wiemy, że to powinno być podstawa. Przynajmniej 5 porcji warzyw dziennie każdy z nas powinien zjadać. to przekłada się również na zbyt wysokie spożycie sodu, bo jeżeli nie jemy warzyw surowych, jemy przetworzone potrawy, więcej sodu, więcej chlorku, więcej soli, a sól to niestety większe ryzyko nadciśnienia tętniczego.
Bo ta sól jest używana do konserwacji owej żywności, do przetworzenia tej żywności.
Tak jest, zarówno do konserwacji, ale również sól bardzo wspomaga smak. My nawet nie czujemy smaku słonego, ale potęguje smak potrawy. I musimy być uważni, bo my nie wiemy tak naprawdę często, ile soli spożywamy. My prosiliśmy pacjentów o raport z ich codziennych pokarmów. I okazywało się, że pacjenci nawet nie doceniali, ile soli spożywają. A skąd my wiemy, ile spożywają? Ponieważ badaliśmy, ile wydalali z moczem. Dzięki temu mogliśmy zweryfikować. I po prostu ta sól jest ukryta. My po prostu jej
Czyli
nie widzimy.
Czyli takie mity funkcjonują, a wy dokładnie te mity przebadaliście. No bo ktoś mówił, ja to nie i tak dalej, ale później z badania moczu wynika dokładnie, ile tej soli on spożył.
Tak. Okazuje się, że ponad 50% naszych mieszkańców ocenia swoją dietę jako dobrą lub bardzo dobrą. Podczas gdy, kiedy już wejdziemy właśnie te wyniki bardziej szczegółowe, okazuje się, że mamy jeszcze sporo do pracy i możemy to poprawić. Czyli krótko mówiąc, my, każdy z nas powinien patrzeć na to, co je, w jaki sposób powinien balansować tą dietę bogatą. Powinna być bogata w warzywa, w surowe warzywa, produkty strączkowe, produkty zbożowe, ale głównie nieprzetworzone, mniej przetworzone, razowe. To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o samą dietę. Ale...
No właśnie, jakiego rodzaju badania prowadziliście? Jak te 500 osób oceniliście? Jakie metody zastosowaliście, żeby powiedzieć tym ludziom, no to jest nie do końca, trzeba by było tę dietę zupełnie inaczej skonstruować, bo no, mówicie, czy opowiadacie, że dieta jest zdrowa, z naszych badań wynika coś wręcz przeciwnego.
Przede wszystkim jeszcze raz dziękuję tym osobom, które spędziły te 6 do 8 godzin u nas w zakładzie, poświęciły ten czas, dzięki czemu wiedzą więcej o sobie, ale też my więcej wiemy o białostoczanach. To jest ich wysiłek również w tym badaniu, to jest ich zasługa. I my badaliśmy zarówno wywiad, czyli to, jak pacjent się czuje, jak ma objawy, jakie przebył choroby, jak się odżywia, ile sportu uprawia, czy woli w domu siedzieć przed telewizorem, czy pójdzie sobie na działkę, czy woli spacerować, czy jeździć na rowerze. Bardzo szczegółowy, długotrwały wywiad. Również badaliśmy badania krwi, stężenie cholesterolu, stężenie glukozy, stężenie elektrolitów, parametry mówiąc o funkcji wątroby, funkcji nerek, a także tak zwany test obciążenia glukozą, czyli czy pacjent ma cukrzycę. I okazuje się, że 9% pacjentów, którzy nie wiedziało, że ma cukrzycę, u tych osób tę cukrzycę stwierdziliśmy. Czyli też te osoby mogą się szybciej zacząć leczyć, dzięki temu mogą wcześniej rozpocząć dobrą kurację. Poza tym robiliśmy badania ultrasonograficzne, USG serca, USG tętnic, USG wątroby, badanie płuc, spirometrię, łącznie z pretezomografią, badanie wysiłkowe, czyli test wysiłkowy na bieżni z badaniem stężenia. U części pacjentów udało nam się zrobić nawet rezonans całego ciała, co nie było proste z uwagi oczywiście na obciążenia finansowe. Poza tym badaliśmy też ciśnienie krwi. To nie takie ciśnienie, które badamy w każdym gabinecie, ale również ciśnienie krwi centralne wymagające dużo bardziej skomplikowanego aparatury, ale również nieinwazyjny, w sposób taki sam, pewnie wydaje się, że to jest to samo, ale ta aparatura jest dużo bardziej czuła. Możemy powiedzieć dzięki temu, że na ile to ciśnienie wpływa na przykład na ryzyko udaru mózgu, bardziej niż to ciśnienie zwykłe.
Przebadaliście 500 osób, a czytając program Białystok Plus, tam znalazłem taką liczbę 10 tysięcy, czyli jeszcze 9,5 tysiąca białostoczan ma szansę na tego rodzaju badania?
Nie, jeszcze 10 tysięcy, bo my jeszcze nie zaczęliśmy tej ostatniej...
Nadwyżkę 500 będzie.
500 osób, które do tej pory zbadaliśmy, to jak mówię, był badanie wstępne. My zdecydowaliśmy, że my potrzebujemy tego badania, żeby się ustalić pewne protokoły, pewne sposób postępowania. Natomiast stwierdziliśmy, że zrobimy trochę więcej niż do tego byśmy potrzebowali, żeby już miasto i już władze lokalne miały materiał, na którym mogą pracować. Bo jak my zaczniemy tą ostateczną fazę, te 10 tysięcy, to tak naprawdę pełna analiza będzie dopiero po tych 5 latach, po 10 tysiącach. W związku z tym robiliśmy mniejszą analizę na początek.
Taki pilotażyk.
Taki pilotażyk, można powiedzieć 500 osób, to niezły pilotażyk, ale już mamy te dane. A teraz niedługo zaczynamy te 10 tysięcy przez 5 lat i wtedy znów podsumujemy je. Będzie to jeszcze większa praca, ale da nam jeszcze więcej informacji na temat stanu zdrowia Białostoczana.
Czyli będzie można określić politykę zdrowotną tutaj w Białymstoku.
Tak, będzie może politykę zdrowotną w Białymstoku, ale również, ponieważ to się przeciągnie w czasie, to będziemy widzieli pewne trendy i być może pewne efekty działań, które będą podjęte na podstawie obecnej diagnozy.
Czyli już teraz na podstawie tego pilotażu pewne zalecenia władzom przedstawiacie i już można zacząć próbować przeciwdziałać pewnym zjawiskom?
Tak, jak najbardziej. Myśmy przedstawili dwa dokumenty bardzo obszerne i szczegółowe dotyczące właśnie diagnozy stanu zdrowia tych dwóch grup, o których mówiłem. Wiem, że miasto z nimi się zapoznało i teraz planuje projekty zdrowia z zakresu zdrowia publicznego, aby właśnie poprawić tych aspektach, które my znaleźliśmy jako najbardziej istotne. No wiem, że też rozmawiając z władzami miasta słyszałem o projektach wsparcia zdrowia osób starszych, bo to jest grupa bardzo zagrożona, która potrzebuje szczególnej uwagi oraz aspektu, który my mało kojarzymy z chorobami. Na przykład syndrom jamy ustnej. Każdy wie, że dietę należy odżywać, ale wiele osób zapomina o tym, że stomatolog to nie jest wtedy, kiedy nas coś boli. Stomatolog powinien nam powiedzieć wtedy, kiedy nas jeszcze nic nie boli. Pomóc nam dbać o stan zdrowia jamy ustnej. Musimy się uczyć, każdy z nas musi się uczyć, w jaki sposób dbać o to, jakich narzędzi używać. To nie tylko szczoteczka do zębów, to jest również nitka, to jest również irygator, to są również inne elementy pomagające dbać o stan zdrowia jamy ustnej, który jest bardzo ważny, a który niestety w naszym badaniu wyszedł, mówiąc szczerze, nie najlepiej.
Czyli większość staruszków ma sztuczne zęby.
I to jest wielki problem. I to jest olbrzymi problem zdrowotny, również dla nich, z uwagi na to, że oni wówczas nie mogą prawidłowo się odżywiać, prawda? Pamiętajmy o tym, że problemy z narządem całym żucia przekładają się na to, że nie można jeść tych właśnie świeżych warzyw, że jest trudniej, że łatwiej jeść przetworzone pokarmy, a co sprzyja nieprawidłowej diecie.
No i co najgorsze, jak ma się sztuczne zęby, jak nie ma naturalnych zębów, to jest kłopot z mówieniem. I wtedy mamy problem z porozumiewaniem się, z wymianą informacji, z depresjami wśród tych starszych ludzi, bo oni nie mogą znaleźć porozumienia z wnukami, z rodziną, bo trudno ich komunikaty odebrać, bo są niewyraźne. A jak niewyraźnie mówimy, to mamy słabą komunikację.
Również znaleźliśmy bardzo wysoką, stosunkowo wysoką częstość zaburzeń depresyjno-lękowych u osób z chorobą wieńcową szczególnie. I to są osoby, które wówczas, też pamiętajmy o tym, te zaburzenia przekładają się na gorsze leczenie. Te osoby się mniej chcą leczyć, w związku z tym mniej wysiłku podejmują w tym, żeby być zdrowszym, a to przekłada się na jeszcze gorszy stan ich zdrowia.
A jak to z paniami? Bo jeden z wniosków, który słyszałem, wskazuje na to, że nasze panie troszeczkę się zaniedbują. Myślę o białostoczankach.
No, absolutnie nie mogę powiedzieć, że się zaniedbują, bo to nie jest nasz wniosek. Wniosek jest taki, że coraz więcej znajdujemy typowych zmian, niekorzystnych zmian, które były wcześniej związane z mężczyznami, również u kobiet. Na przykład jest to chociażby ten męski typ otyłości, gdzie mówimy, rośnie mężczyźnie brzuch po piwie, ale okazuje się, że widzimy coraz więcej tego również u kobiet. My nie do końca wiemy jeszcze, jaki jest tego efekt, ale do tej pory wszystkie badania nam sugerują, że ten brzuch piwny tak zwany, czy też mówimy to w sposób uczony, androidalny typ otyłości, sprzyja właśnie insulinoporności, czyli cukrzycy i chorobom serca. Czy tak jest w przypadku pań? Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale to będziemy badać w kolejnych latach. W tej chwili wiemy, że częstość tego typu właśnie androidalnego typu otyłości wśród kobiet jest zaskakująco wysoka i jest mniej więcej równa częstości jak u mężczyzn.
To co, wciągamy brzuszki, panie profesorze?
Ja myślę, że przejdźmy się na dłuższy spacer.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z profesorem Karolem Kamińskim z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tutaj odbywa się konferencja. Naukowcy rozmawiają o tym, jak prowadzić badania kohortowe, to się tak uczenie nazywa, czyli badania populacyjne, badania przekrojowe i jak tę wiedzę zastosować później w polityce zdrowotnej, w przeciwdziałaniu pewnym sytuacjom społecznym, które powodują, że coraz więcej ludzi choruje i z tego powodu ma kłopoty z życiem. Najzwyklejsze w świecie problemy z życiem. Żeby tego uniknąć, trzeba prowadzić z jednej strony odpowiednią politykę zdrowotną, a z drugiej strony pewne zmiany cywilizacyjne, żywieniowe. To wszystko da się zdrowić, a wszystko jest po to, żebyśmy zdrowiej i dłużej żyli. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.